No dobrze, wyobraźmy sobie istotę tak gigantyczną, że sam rąbek jej szaty, tylko sam skraj, mierzy ponad 20 metrów wysokości.
Mhm.
I ten skraj całkowicie wypełnia największy, najbardziej monumentalny budynek w kraju. Zaczyna tu po prostu brakować skali naszego ludzkiego pojmowania.
Zdecydowanie, wyobraźnia tu wysiada.
Prawda. I to nie jest jakaś scena wyjęta z nowoczesnego filmu science fiction ani z powieści fantazji. To jest brutalny, powiedzmy polityczno-mistyczny wstrząs, który na zawsze zmienił bieg historii starożytnego Bliskiego Wschodu.
No właśnie.
W naszej dzisiejszej dogłębnej analizie przyjrzymy się naprawdę fascynującemu materiałowi. Chodzi o wykład doktora Johna Oswalta na temat szóstego rozdziału Księgi Izajasza. Misja na nasze dzisiejsze spotkanie jest bardzo jasna. Chcemy zrozumieć, w jaki sposób moment potężnego narodowego kryzysu, w którym sypią się wszelkie autorytety, stał się zapalnikiem dla jednej z najbardziej niezwykłych transformacji w dziejach.
To jest niezwykle potężny kontekst.
Dokładnie. Więc okej, rozpakujmy to. Mamy tu tekst, w którym absolutnie każdy detal, każdy spójnik ma swoją wagę, a cała ta niesamowita wizja jest mocno zakotwiczona w bardzo twardych geopolitycznych realiach.
Zgadza się. To uderza już przy pierwszej analizie tego tekstu. Zauważyłem, że nie obracamy się tu w sferze jakiegoś oderwanego od ziemi poetyckiego mitu.
Jasne.
To jest wnikliwe studium ludzkiej natury, która nagle zostaje postawiona w obliczu całkowitego rozpadu iluzji bezpieczeństwa. Doktor Oswald niezwykle trafnie podkreśla, że aby w ogóle pojąć ciężar tej wizji, musimy najpierw nakreślić ówczesny teatr działań politycznych.
Mm-hmm, bez tego ani rusz.
Dokładnie tak. Zanim ktokolwiek w tej historii spojrzy w niebo, musi poczuć, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Bez zrozumienia tego całego geopolitycznego dramatu ta opowieść traci swój fundament. Staje się po prostu zbiorem dziwnych, starożytnych symboli.
No i to zderzenie z brutalną rzeczywistością nie wzięło się znikąd. Izajasz siedził ten wstrząs dokładnie w momencie, gdy geopolityczna bańka jego narodu pękła z, powiedzmy to wprost, z ogłuszającym hukiem.
O tak.
Cofnijmy się na chwilę w czasie, żeby dobrze nakreślić ten obraz. Mamy rok 930 przed naszą erą. Umiera król Salomon, a potężne zjednoczone imperium po prostu pęka na pół, tworząc dwa zupełnie różne państwa.
Taki starożytny rozwód.
Dokładnie. Na północy powstaje Izrael, który zgarnia większość bogactwa. 10 plemion, świetne, żyzne tereny rolnicze i, co chyba najważniejsze, pełna kontrola nad głównym szlakiem handlowym. Tym, który łączył Mezopotamię z Egiptem.
Mhm.
Ale jest to jednocześnie miejsce głęboko zepsute. Dla politycznej wygody ustanowiono tam kult złotych cielców w Betel i Dan. Z drugiej strony zostaje Królestwo Południowe, czyli Juda. Tylko dwa plemiona, z czego jedno właściwie wciśnięte w środek drugiego.
Biedniejsze tereny.
Zdecydowanie. Ziemia jest skalista, twarda, nadaje się głównie pod uprawę winorośli, ale to właśnie Juda ma w swojej historii chociaż kilku dobrych królów na przestrzeni tych 350 lat. Północny Izrael nie miał ani jednego.
I to tło prowadzi nas do pewnego, można powiedzieć, paradoksalnego złotego wieku. Przez około pół wieku Asyria, która była ówczesnym budzącym grozę supermocarstwem,
prawdziwym hegemonem.
Właśnie. Ona przeżywa nagle okres głębokiego wewnętrznego osłabienia. Badacze sugerują, że mogło to mieć związek z misją proroka Jonasza w Niniwie, ale bez względu na przyczynę, faktem jest, że geopolityczna presja po prostu znika.
Zrobiło się bezpiecznie.
Wytwarza się próżnia. Małe państwa mogą nagle oddechnąć. Na północy rządzi król Jeroboam II. A na południu tron obejmuje król Uzjasz i obaj ci władcy cieszą się niespotykanie długimi, wręcz epickimi rządami. Uzjasz zasiada na tronie przez 52 lata.
Wow, to szmat czasu.
To jest wybitny administrator, buduje potęgę militarną, wznosi fortyfikacje, rozwija rolnictwo. Juda pod jego rządami staje się silna jak nigdy dotąd.
Znaczy, 52 lata to w tamtych czasach o wiele więcej niż jedno pokolenie.
Zdecydowanie.
Ludzie rodzili się, starzeli i umierali, znając właściwie tylko jednego władcę.
Uzjasz musiał wydawać się niemal nieśmiertelnym gwarantem stabilności.
Mhm. Ale to poczucie bezpieczeństwa było tylko fasadą, prawda? Jego upadek jest równie spektakularny, co jego panowanie. W pewnym momencie Uzjasz uważa, że skoro osiągnął tak ogromny sukces, no to zasady go już nie dotyczą. Decyduje, że przejmie również rolę arcykapłana.
Taka klasyczna pycha.
O tak. Wchodzi do świątyni, by złożyć ofiarę z kadzidła, zupełnie ignoruje dramatyczne ostrzeżenia kapłanów i zostaje natychmiast porażony trądem. Musi opuścić pałac, resztę życia spędza w izolacji.
Ale dla ludu wciąż był tym fundamentem, prawda?
Dokładnie. Aż w końcu nadchodzi ten pechowy rok 739 przed naszą erą. Uzjasz ostatecznie umiera. I jakby tego było mało, w Asyrii do władzy dochodzi nowy, bardzo bezwzględny despot Tiglat-Pileser III. On uruchawia machinę wojenną i rusza z potężną armią na zachód. Znika jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa.
To jest ten moment pęknięcia.
Nagle uderza huragan, wyrywa ten dąb z korzeniami, a oczom ukazuje się czarne, przenażające, burzowe niebo. I tu aż ciśnie się na usta pytanie. Jak to jest, że dopiero gdy tracimy nasze filary bezpieczeństwa, zaczynamy widzieć rzeczywistość?
To jest świetnie ujęte. Ta metafora dębu idealnie oddaje psychologiczny stan narodu i samego Izajasza. Fascynujące jest to, że Izajasz opisuje to doświadczenie dopiero w 6 rozdziale swojej księgi. To nie jest jakiś błąd redaktorski.
Jasne.
To jest jasny sygnał, że nie mamy tu do czynienia z porządkiem chronologicznym, lecz teologicznym. Doktor Oswald przywołuje w swoim wykładzie niezwykle osobistą, wręcz obrazową historię ze swojego życia, żeby nam to lepiej zilustrować.
O tak, ta historia z ojcem.
Dokładnie. Opowiada o swoim ojcu. Jest rok 1950, gęsta mgła. Jego ojciec prowadzi samochód, widoczność jest niemal zerowa i nagle z ogromnym impetem uderza w filar mostu, który jakby wyrósł na środku drogi.
O rany.
Siła uderzenia wyrzuca go z auta. Ma złamany kręgosłup, a do tego jeszcze choruje na hemofilię. Lekarze przetaczają mu gigantyczne ilości krwi, by w ogóle utrzymać go przy życiu.
Tragedia.
Był to człowiek bardzo wierzący, ale to zdarzenie całkowicie go zredefiniowało. Kiedy w końcu po miesiącach wrócił do domu, jego codzienna, krótka modlitwa przed posiłkiem brzmiała po prostu: dziękuję, że pokazałeś mi, co ma znaczenie, a co nie.
Niesamowite.
Śmierć króla Uzjasza była właśnie takim narodowym odpowiednikiem tego uderzenia w filar mostu.
Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo to jest kluczowy moment. Doktor Oswald stawia tezę, że aby mogło nastąpić uświęcenie, król musi umrzeć.
Mhm.
Słowo uświęcenie może brzmieć dla wielu jak taki hermetyczny, teologiczny żargon, który w dzisiejszym świecie właściwie niewiele znaczy. Więc co to uświęcenie, czyli to całkowite oddzielenie, oznacza w praktyce? Kim lub czym jest ten król, który musi umrzeć w nas samych?
Znakomite pytanie. Dotyka samego sedna naszej kondycji. Ten król Uzjasz w naszym wnętrzu to nic innego jak nasze, wiesz, rozbuchane ego. To nasza głęboka iluzja sprawczości i kontroli.
Poczucie, że panujemy nad wszystkim.
Właśnie. Przekonanie, że dzięki odpowiednim strategiom, zasobom czy jakiejś tam inteligencji jesteśmy w stanie w pełni zabezpieczyć swoje życie. Dopóki ten wewnętrzny król żyje i ma się dobrze, dopóki fasada naszego sukcesu stoi nienaruszona, nie ma w nas przestrzeni na prawdziwą transformację.
Aha.
Oświęcenie w tym ujęciu to proces uwalniania się od tej iluzji. To bolesne zderzenie z rzeczywistością, które pokazuje nam nasze właściwe miejsce. Dopiero gdy upadają nasze małe, prywatne trony, jesteśmy w stanie dostrzec prawdziwy horyzont.
I kiedy ten horyzont w końcu się odsłania, Izajasz wkracza w przestrzeń, która całkowicie wymyka się ludzkim zmysłom. W tym momencie dyskusji przenosimy się z ziemskiego, politycznego chaosu prost do świątyni. Wizja Boga, którą tam napotyka, jest oszałamiająca, ale przede wszystkim brakuje w niej jednej pozornie fundamentalnej rzeczy – twarzy.
Mhm.
Izajasz nie podaje żadnego fizycznego opisu postaci Boga. Widzi jedynie rąbek, sam skraj jego szaty. I ten skraj ma wysokość około 23 metrów.
Gigantyczny rozmiar.
Blisko 75 stóp. Ten ogromny materiał wypełnia całą przestrzeń świątyni. To jest niesamowite przypomnienie, bo od zarania dziejów ludzkość próbuje jakoś zamknąć absoluty w małych, poręcznych obrazkach, rzeźbach czy koncepcjach. A tutaj sama krawędź szaty jest tak monstrualna, że brakuje skali, by w ogóle ogarnąć resztę.
Zgadza się. Ten brak fizycznego opisu jest tu zabiegiem niezwykle celowym. Pokazuje naszą, no, absolutną niezdolność śmiertelnego umysłu do objęcia całości tego bytu. Izajasz jest wręcz przytłoczony już samym brzegiem rzeczywistości Boga. Ale zauważmy, co dzieje się wyżej.
No tak, serafini.
Ponad tym wszystkim unoszą się istoty, serafini. Samo to hebrajskie słowo oznacza dosłownie płonące istoty. Każda z nich posiada 6 skrzydeł. 2 zasłaniają swoje twarze, 2 stopy, a zaledwie 2 używają do unoszenia się i służby.
Czekaj. Rozumiem zasłanianie twarzy przed oślepiającym źródłem nieskończonego światła. To jest wyraz szacunku i czystej konieczności, żeby po prostu nie spłonąć od patrzenia. Ale dlaczego stopy? Przecież to tylko stopy, część kończyny. Czy to nie jest dość taki ekscentryczny detal, nad którym badacze po prostu przechodzą do porządku dziennego?
Wydawałoby się, że tak, ale to wcale nie jest przypadkowy detal. W starożytnej symbolice stopy miały ogromne znaczenie, ponieważ reprezentowały kontakt z prochem ziemi, bycie stworzonym, bycie zależnym od materii.
Okej, czyli taki symbol naszej przyziemności.
Dokładnie. Reprezentowały fizyczność i ograniczenia. Te istoty, choć same są potężnymi bytami utkanymi z czystego ognia, nie mogą znieść absolutnego blasku obiektywnej świętości, więc zasłaniają to, co w nich kojarzy się z podrzędnością i statusem bycia tylko stworzeniem.
Mhm.
Warto tu przypomnieć, że świętość w swoim najgłębszym, pierwotnym znaczeniu wcale nie oznacza tylko czystości moralnej czy bycia bez grzechu. To słowo oznacza bycie kategorycznie, całkowicie innym. Bóg jest pokazany jako byt oddzielony od wszystkiego, co istnieje w całym wszechświecie.
To zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo cała ta wizja nagle przestaje być tylko fascynującym, ale statycznym obrazkiem. Staje się potężnym, przytłaczającym zjawiskiem fizycznym. Kiedy serafini wołają do siebie nawzajem, przestrzeń wokół nich reaguje. Mury drżą, fundamenty budynku trzęsą się w posadach od ich głosu.
Potężna siła.
Mówimy tu o decybelach, których aparat słuchowy człowieka po prostu by nie zniósł. A zaraz potem cała świątynia zaczyna napełniać się duszącym dymem. I tu pojawia się kolejne pytanie. Dlaczego dym? Dlaczego nie jakieś jaskrawe, piękne, euforyczne światło?
Bo dym wprowadza tutaj nieodłączny element grozy, ciężaru i wielkiej tajemnicy.
Aha.
To nie jest sterylne doświadczenie. Dym zmusza człowieka do poddania się temu, czego nie widzi do końca jasno, czego nie może ująć w takie, no wiesz, proste, zgrabne, teologiczne formułki, czy włożyć do tabelki. Doktor Oswald czyni tu bardzo celną obserwację dotyczącą współczesności.
Co dokładnie zauważa?
Zauważa, że nasze spotkania w jasno oświetlonych, sterylnych audytoriach, takich przypominających sale wykładowe czy centra konferencyjne, bardzo często całkowicie tracą ten wymiar niepojętego misterium.
O, to bardzo trafne.
Budowniczy dawnych mrocznych katedr doskonale rozumieli tę ludzką potrzebę. Słowo określające chwałę Boga w języku hebrajskim, kawod, oznacza dosłownie ciężar, realność, solidność. Zderzenie z tak rozumianą chwałą nie jest jak wyjście na spacer w słoneczny dzień. To jest zderzenie z litym, ceglanym murem prawdy.
I to zderzenie wywołuje w Izajaszu natychmiastową, można powiedzieć, brutalną reakcję. Kiedy staje w obliczu tej niewyobrażalnej inności, jego pierwszą myślą wcale nie jest euforyczny zachwyt. On nie krzyczy: niesamowite, jak tu pięknie, muszę to zaraz komuś opowiedzieć.
Nic z tych rzeczy.
Jego reakcją jest absolutne, paraliżujące przerażenie. Krzyczy: biada mi, jestem zgubiony. I znowu, słowo zgubiony, jak wynika z materiału źródłowego, oznacza tu dosłownie bycie rozpuszczonym, zniszczonym od środka, jak kawałek masła rzucony na rozgrzany do czerwoności asfalt w środku lata.
Idealne porównanie.
Izajasz po prostu czuje, że jego ego, jego własna tożsamość nie ma prawa przetrwać w tym środowisku. Wyznaje, że jest człowiekiem o nieczystych wargach i żyje wśród ludu o nieczystych wargach. Ale mam tu pewien zgrzyt teologiczny. Dlaczego wskazuje akurat na wargi?
Mhm.
Zawsze słyszymy, że w duchowości najważniejsze jest to, co człowiek ma w sercu. W Wskazywanie na usta, na narząd mowy wydaje się strasznie powierzchowne, wręcz fizjologiczne.
To prawda, może się to wydawać powierzchowne, ale tylko dopóki nie zrozumiemy, jak starożytni postrzegali relacje między sercem a słowem. W tradycji biblijnej to, co wypowiadamy, jest bardzo dokładnym barometrem tego, co ukrywamy wewnątrz. Jak to później powiedziano w Nowym Testamencie, z obfitości serca mówią usta.
Czyli to, co mówimy, zdradza nas?
Dokładnie. Izajasz mógłby powiedzieć, że ma mroczne myśli, ale to właśnie wargi, słowa, intrygi, kłamstwa, to jak codziennie komunikujemy się z innymi, to one stanowią zewnętrzną, bezlitosną weryfikację naszej moralności.
Jasne.
Można, wiesz, oszukiwać samego siebie, że ma się dobre intencje w sercu, ale codzienne słowa w końcu demaskują rzeczywistość. Słysząc te perfekcyjne, wolne od fałszu wargi serafinów, Izajasz natychmiast diagnozuje chorobę własnego narodu. Narodu, który potrafił pięknie celebrować religijne rytuały, ale którego codzienne słowa były pełne jadu i zdrady.
Przypomina to wręcz kropka w kropkę historię Piotra z innej księgi, prawda? Gdy po cudownym połowie ryb dostrzegł, z kim właściwie stoi w łodzi. Siecie niemal pękały od ryb. Piotr, twardy rybak, miał przed sobą zysk życia, a jednak po prostu padł na twarz w brudnej wodzie i krzyknął: odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym.
Pełna analogia.
To taki uniwersalny mechanizm. Zderzenie z absolutem zawsze najpierw obnaża nasz własny brud. I co dzieje się dalej z Izajaszem? Jeden z tych płonących serafinów podlatuje do ołtarza, bierze szczypce i chwyta rozżarzony węgiel. Wyobraźmy to sobie. Istota, która sama jest utkana z ognia, musi użyć narzędzia, by w ogóle dotknąć tego węgla.
Temperatura musiała być niewyobrażalna.
Właśnie. I ten węgiel prawdopodobnie wcale nie pochodził z eleganckiego małego ołtarzyka do palenia kadzideł wewnątrz świątyni. Z notatek badaczy wynika, że pochodził on z wielkiego ołtarza ofiar za grzechy, stojącego na zewnątrz. To był skwierczący, nasączony tłuszczem ofiarnych zwierząt, brudny kawał węgla.
Dokładnie tak. I tu pojawia się fascynujący moment, ponieważ Bóg wkracza do akcji, by oczyścić Izajasza, choć ten o to nawet nie prosił.
Był w szoku.
Izajasz był przekonany, że to jego koniec, że jego stan jest już nieodwracalny. Ale uświęcenie, które tu następuje, nie jest żadnym łagodnym rytuałem. To nie jest delikatne pokropienie perfumowaną wodą.
Zdecydowanie nie.
Serafin dotyka tym ekstremalnie gorącym, skwierczącym węglem warg człowieka. To potwornie bolesne fizyczne doświadczenie. Ogień z natury trawi to, co nieczyste, niszczy żużel, ale w tym samym procesie przekształca martwą masę w potężną energię. To jest kluczowy przekaz tej historii. Transformacja jest bolesna.
Mm-hmm.
Prawdziwa zmiana i prawdziwe spotkanie z prawdą to nie jest jakiś kojący relaks. Jak trafnie ujmuje to wykład, narzędziem zmiany jest krzyż, a ten nigdy nie bywa obitym miękkim aksamitem. Zawsze wymaga konfrontacji z dyskomfortem.
Kiedy ten wypalający ból oczyszczenia w końcu ustępuje, Izajasz nagle zyskuje zdolność, której wcześniej zupełnie nie posiadał. Słyszy głos samego Boga.
Po raz pierwszy.
Wojskowego rozkazu, prawda? Tymczasem głos, który dociera do Izajasza, jest niezwykle subtelny. Bóg nie mówi bezpośrednio do niego: ty, poroku, wstawaj, idź do tamtego miasta, masz tu gotowy plan działania. Bóg wydaje się głośno myśleć, rzucając takie pytanie w przestrzeń do swojej rady: kogo pośle? Kto nam pójdzie? To jest zaproszenie.
To ukazuje zdumiewający szacunek dla ludzkiej wolnej woli.
O tak!
Gdyby Bóg chciał stworzyć armię bezwolnych automatów, to po prostu wydałby rozkaz. Ale tutaj szuka świadomego, dobrowolnego zaangażowania. Nie używa swojego miażdżącego autorytetu, by kogoś przymusić. Tworzy przestrzeń, w której Izajasz, ten sam człowiek, który dosłownie chwilę wcześniej leżał na posadzce, uważając się za martwego, nagle z pełnym entuzjazmem wręcz krzyczy: oto ja, poślij mnie.
Prowadzący wykład używa w tym miejscu świetnej, takiej bardzo życiowej metafory, która trochę obnaża nasze własne podejście. Mówi, że wielu z nas traktuje jakiekolwiek powołanie czy służbę na zasadzie nieszczęśliwego trafu.
Mm-hmm.
Na przykład chciałem być wielkim, sławnym mówcą, a Bóg zrobił ze mnie ortodontę. No i cóż, taki mój los. Całe dni z niechęcią i poczuciem krzywdy zaglądam ludziom w usta. U Izajasza po doświadczeniu ratunku jest dokładnie odwrotnie. On chce zrobić absolutnie cokolwiek.
Byle tylko służyć.
Właśnie. Problem w tym, że misja, którą za moment otrzymuje, brzmi jak psychologiczny koszmar. Bóg każe mu iść do ludzi i głosić przesłanie, które celowo sprawi, że ich oczy zostaną zaślepione, uszy ogłuszone, a serca staną się jeszcze twardsze. I zaraz zatrzymajmy się, bo musimy to jakoś wytłumaczyć. Więc co to wszystko oznacza? Dlaczego istota, która rzekomo kocha ludzkość, miałaby celowo chcieć oślepić swój własny naród?
Dobre pytanie.
To brzmi zupełnie jak ta fatalistyczna, mroczna, podwójna predestynacja, o której czasem słyszymy, idea, że z góry skazuje się całe rzesze na potępienie, na własnego kaprysu. Gdzie tu logika? Gdzie tu w ogóle jakikolwiek sens?
Na pierwszy rzut oka faktycznie tak to brzmi i dlatego ten fragment często budzi ogromne kontrowersje. Ale jeśli spojrzymy na szerszy kontekst, zrozumiemy, że to nie ma absolutnie nic wspólnego z jakąś arbitralną predestynacją.
Okej.
Mechanizm, o którym mowa, wynika z samej natury bezkompromisowej prawdy. Wyobraźmy sobie scenariusz alternatywny. Izajasz zaczyna głosić miłe, przyjemne i motywujące mowy, doskonale skrojone pod potrzeby ówczesnych, wiesz, zamożnych i pysznych elit.
Byłby uwielbiany.
Oczywiście. Szybko zyskałby poklask, zebrałby potężne tłumy, a jego ruch wydawałby się spektakularnym sukcesem. Tyle, że byłby to całkowicie fałszywy sukces, zbudowany na piasku ustępstw, a jego słowa zostałyby zapomniane natychmiast wraz ze zmianą pokolenia. Zamiast tego Bóg każe mu używać prawdy niczym ostrego światła.
Jak reflektora.
Kiedy skierujesz potężny reflektor prosto w oczy kogoś, kto ukrywa się w mroku i kto kocha ten mrok, jego naturalną reakcją jest natychmiastowe zamknięcie oczu i odwrócenie się. To sama prawda, właśnie ze względu na swoją bezkompromisowość, utwardza pyszne serca. Zadaniem Izajasza nie było stworzenie jakiegoś masowego ruchu. Jego zadaniem było wylanie żelbetowego fundamentu prawdy, która przetrwa upadek całego ówczesnego świata. Nie bez powodu słowa, w których Bóg mówi o zaślepieniu oczu, są później najczęściej cytowanymi fragmentami Starego Testamentu w Nowym Testamencie.
Czyli mechanizm polega na tym, że czysta prawda działa jak światło obnażające brud. Zrozumiałe, że to wywoła ostre odrzucenie u współczesnych mu ludzi. Ale to musiało być potwornie przygnębiające dla samego proroka. Poświęcić całe swoje życie na misję, która spotka się właściwie tylko z murem wrogości. Dlatego Izajasz zadaje jedyne racjonalne pytanie. Jak długo, Panie? I jak długo Izajasz ma to znosić, głosząc ludziom, którzy dosłownie zatykają uszy?
A odpowiedź, która do niego dociera, przynosi wizję całkowitego kataklizmu. Bóg odpowiada, że ma to robić aż do momentu, gdy miasta będą doskwierdzonalnie zrujnowane, domy wyludnione, a cała ziemia stanie się jałowym pustkowiem. Izajasz usłyszał, że nie zobaczy za swojego życia wielkiego odrodzenia narodu.
Tylko zniszczenie.
Przeciwnie, zobaczy jego upadek. Z potężnego lasu, z całej potęgi narodowej pozostanie ostatecznie jedynie czarny, spalony do cna pień. Trudno o bardziej ponurą przepowiednię. Ale to właśnie w tym surowym wyroku, w tym na pozór martwym pniu, kryje się najważniejszy detal całej opowieści, święte nasienie. Maleńki, zielony pęd nowego życia.
Piękne.
I to jest ta wielka, uniwersalna zasada ukryta w tym materiale. Prawdziwa, autentyczna nadzieja nie wyrasta w sterylnych, bezpiecznych warunkach sztucznej stabilności. Prawdziwa nadzieja potrzebuje zgliszcz, by mogła na nowo zakorzenić się w tym, co fundamentalne.
Czas spiąć klamrą tę fascynującą podróż. Zobaczyliśmy dzisiaj, jak potężny geopolityczny wstrząs i upadek wieloletniego monarchy odsłoniły brutalną prawdę o naszej iluzorycznej stabilności. Przenieśliśmy się do przestrzeni, w której wszelkie ludzkie wyobrażenia o absolutach po prostu rozpadają się w zderzeniu z niewyobrażalną chwałą i fizycznym ciężarem inności Boga. Zobaczyliśmy ten proces uświęcenia, który przypomina zderzenie z rozżarzanym węglem, to bolesne wypalenie ego, pozwalające narodzić się czemuś nowemu. I wreszcie zgłębiliśmy paradoks twardej prawdy, która zniechęca masy, ale ocala to, co najistotniejsze, mały, zielony pęd wśród zgliszcz. warto zdać sobie sprawę, dlaczego znajomość tych mechanizmów jest wciąż tak niezwykle istotna, ponieważ niezależnie od epoki, w życiu intelektualnym, społecznym, a także w naszych całkowicie prywatnych mikrokosmosach, nasze wewnętrzne królestwa i poczucie kontroli muszą w końcu upaść. Musimy pożegnać własne iluzje, by zobaczyć szerszą, bardziej wymagającą, ale ostatecznie prawdziwą perspektywę. Droga do autentycznej jasności widzenia rzadko bywa spacerem. Częściej wymaga po prostu hartowania w ogniu prawdy.
Kiedy przyłożymy tę matrycę do otaczającej nas rzeczywistości, rodzi się niezwykle głęboka perspektywa do dalszych, indywidualnych rozważań.
Zamieniam się w słuch.
Z autorytetów i na nieustający szum informacyjny, no to odruchowo wpadamy w lęk i pesymizm. Ale co w sytuacji, jeśli to bezwzględne wypalenie starych, skostniałych struktur, które postrzegamy dziś wyłącznie w kategoriach globalnej katastrofy, jest tak naprawdę jedyną skuteczną metodą, by oczyścić grunt? Być może te spalone pnie zrujnowanych instytucji we współczesnym, przebodźcowanym świecie to jedyne miejsca, pod którymi ukrywają się nasiona najbardziej fundamentalnych przełomów jutra.
Warto pozostawić to niesamowite pytanie otwarte do samodzielnych przemyśleń, gdy już wyłączymy głośniki. Bardzo dziękujemy za wspólną obecność podczas dzisiejszej analizy tych złożonych tematów. Zachęcamy do zgłębiania materiałów źródłowych i do usłyszenia przy następnym spotkaniu z równie fascynującymi tekstami.